że jeśli Hitler zwycięży, to sądzę, że nikt nawet w przybliżeniu nie potrafi sobie wyobrazić ogólnoświatowych, rewolucyjnych przemian, jakie wówczas nastąpią. Nie tylko w samej Europie, ale na całym świecie załamie się wszelki wewnętrzny i zewnętrzny porządek. Stanie się coś, co nigdy jeszcze nie zdarzyło się w całej historii ludzkości. Nastąpi powszechne załamanie się dotychczasowego ładu świata. W wydaniu polskim z 1994 roku, strona 9. I dalej pisze w zakończeniu wstępu. Dlatego też, jeśli Hitler zwycięży, zmienią się nie tylko granice państw. Oznaczać to będzie koniec wszystkiego, co uznawano dotąd za sens i wartość człowieczeństwa. I dlatego wojna z Hitlerem powinna obchodzić każdego. To nie jest europejska wojna na tle problemów politycznych. Jest to atak bestii z otchłani, a więc wszyscy jesteśmy sojusznikami w walce o jeden, jedyny cel, aby tę otchłań z powrotem zatrzasnąć. Istotnie Hitler chciał stworzyć nowy ład świata, nową religię, nowego człowieka przez zniszczenie chrześcijaństwa. Pisze o tym szeroko Rauschning. Hitler stanowczo odrzucał dekalog i wszelkie racjonalne uzasadnienie moralności. Mówił, nasza rewolucja nie jest wyłącznie polityczna i społeczna, stoimy u progu gigantycznej przemiany pojęć moralnych oraz duchowej orientacji człowieka. Nadchodzi epoka magicznej interpretacji świata, interpretacji wypływającej z woli, a nie z wiedzy. Nie istnieje coś takiego jak prawda, ani w sensie moralnym, ani naukowym. Należy żywić nieufność wobec ducha i sumienia, natomiast ufać należy własnym instynktom. Strona 239-241. Hitler w jakimś zaślepieniu czy jakimś opętaniu uważał siebie za Boga, w niejasny sposób mieszając idee Nietzschego, Feuerbacha i różne mistyczno-kosmiczne tradycje naturalistycznego panteizmu. Według niego kształt życia zależy wyłącznie od woli, nie od prawdy czy zasad. Może dla ulżenia umysłowi chwila mała przerwy.
Państwu, że w naszym studiu dzisiaj gości ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Bajda. Refleksje na aktualne tematy społeczne i narodowe.
Pachną bielą spotkania miłosne, aby w owoc zawiązał się kwiat. A my znowu mamy wiosnę, teraz Bóg sam dokona już dzieła. Kamień z grobu już odsunięty, módlmy się, by nie zginęła Polska. Dom nasz wspólny, dom nasz święty, daj nam mądrość, srebro do wieństwa, dom do serca na wymiar wieczności. Już za nami egzamin zwęczeństwa przed nami. A przed nami egzamin wolności.
Możemy więc znowu zapytać, czy Hitler przegrał, czy może wygrał? Czy nie jest prawdą, że niektóre jego idee i wizja świata, wizja życia ludzkiego wciąż opanowują ludzkie umysły. Bo dlaczego na przykład katolicy w katolickim kraju z taką trudnością uzyskują możliwości działania publicznego w sferze publicznej, prawnej, państwowej, podczas gdy koła antykatolickie posiadają dominujący wpływ na politykę, media, instytucje finansowe, struktury oświatowo-wychowawcze, prawne, sądownicze? Dlaczego to prasa katolicka nie może wyjść spod jaków i Radio Maria egzystuje w klimacie uporczywych napaści ze wszystkich stron? Ci, którzy mordowali katolickich kapłanów, znajdują się na wolności. Bluźniercy i ci, którzy znieważają Kościół i jego głowę, cieszą się przywilejami. Zasady moralne są powszechnie wyśmiewane w telewizji i radiu, które chce uchodzić za polskie radio. Twórcy tak zwanego stanu wojennego nadal cieszą się wolnością, a ofiary brutalnego reżimu komunistycznego nie mogą doczekać się sprawiedliwego zadośćuczynienia. Dlaczego to niszczona jest rodzina, mordowane są nadal dzieci nienarodzone, właśnie według planów Hitlera, a winni tych zbrodni działacze są honorowani jako rzecznicy społecznego postępu i dopuszczani do parlamentu. Szerzy się pornografia i narkomania, a najwyższa władza milcząco lub czynnie poprzez weto popiera te prądy. Niemoralne i antyreligijne spędy młodzieży są nadal uprzywilejowane jak za czasów Hitlerjugend i Komsomołu, podczas gdy autentycznie polskie i katolickie imprezy młodzieżowe są podstępnie zwalczane i poddawane niesprawiedliwej krytyce. Czy jest to sytuacja normalna w państwie wolnym i suwerennym? Jest to sytuacja, która jest zaprzeczeniem demokracji jako systemu, w którym naród decyduje o sobie w sposób wolny i suwerenny. Tymczasem u nas naród nie ma możliwości decydowania o najżywotniejszych sprawach, ponieważ na szczycie władzy znajduje się klika, wyłoniona w drodze tajnego porozumienia i ona podejmuje najważniejsze decyzje polityczne, jak na przykład ta decyzja dotycząca paktu na rzecz Unii Europejskiej, podpisana przez wszystkich przywódców partyjnych, którzy w ten sposób jakby samozwańczo zadecydowali o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nie pytając narodu, czy się na to zgadza. Czytaj nasz dziennik z 23 sierpnia tego roku. Ci sami ludzie już wcześniej sprzedali ogromną część majątku narodowego, przyjęli narzucone przez Unię warunki restrukturyzacji gospodarki, doprowadzili do ruiny rolnictwo i hodowlę w interesie agrarnej polityki państw Unii. Dopuścili do masowej sprzedaży ziem na zachodzie Polski, również zgodnie z planami Hitlera. Według Rauschninga, strona 41. To podkopanie podmiotowości narodu znajduje swoje logiczne przedłużenie w odmówieniu rodzinom ich podmiotowości, opartej przecież na podstawach antropologicznych, nie nadanej przez państwo. Podmiotowości przysługującej im na podstawie prawa naturalnego. Rodziny nie są u nas traktowane jako fundament społeczeństwa i jako istotny nośnik dziedzictwa kulturowego. Zaprzecza się ich pełnoprawnej podmiotowości ekonomicznej. Odmawia się im prawa do podstawowych warunków egzystencji i rozwoju. Rodziny nie mogą mieć zagwarantowanego prawa do własnego domu. I to jest skandal i krzywda wołająca o pomstę do nieba. Nie przyjmuje się do wiadomości, że rodziny wnoszą najcenniejszy i największy kapitał inwestycyjny w rozwój narodowej gospodarki i zmusza się je do wegetacji na poziomie minimum, jeśli na poziomie nędzy materialnej. Szczególnie dyskryminowane są rodziny wielodzietne, co widać jasno także po ostatnich decyzjach prezydenta Kwaśniewskiego. Ku czemu to wszystko prowadzi, jeśli nie do zniszczenia rodziny, a konsekwentnie do zniszczenia narodu? Są to cele dokładnie zbieżne z polityką wschodnią Hitlera. Kiedy Hitler planował tworzenie Wielkiej Federalnej Rzeszy na terenach wschodniej Europy, brał pod uwagę konieczność wyludnienia ziem słowiańskich, wiedząc, że posiadanie ziemi stanowiło podstawę samodzielności ekonomicznej Słowian i sprzyjało ich rozrodczości, uważał, że należy ponownie pozbawić słowiańskiego chłopa ziemi, uczynić z niego niemającego własności robotnika, i w ten sposób obniżyć jego płodność. Ponadto należy przekazywać tereny uprawne głównie w ręce niemieckiej warstwy panów. Zamożnym chłopem może być na terenach wschodnich tylko Niemiec. Według Rauschninga, strona 44. Czy dzisiaj nie mamy do czynienia z tą samą sytuacją? Jest koło Stargardu pewien majątek wykupiony przez Niemca. Polacy mogą tam najmować się do pracy za bardzo mizerną cenę, ale pod warunkiem, że znają język niemiecki. Gdzie jest nasza suwerenność? Czy wolno sprzedawać suwerenność za marki czy jakąś inną walutę? Plany hitlerowskie wobec wschodu, czyli plany wyniszczenia ludności polskiej, zostały w czasie trwania wojny uszczegółowione. Mówił o tym również bardzo dokładnie kardynał Stefan Wyszyński 15 marca 1964 roku, przypominając plan Klauberga dotyczący wysiedlenia ludności polskiej z terenów przyłączonych do Rzeszy, także cały plan wschodni, przewidujący planowe niszczenie płodności narodu polskiego. Nie będę szczegółów przytaczał, jest to znane. Zawiera się to w instrukcji doktora Wetzela z 27 kwietnia 1942 roku. Ta data 27 kwietnia w jakiś ferialny sposób wraca w 1956 roku jako data ustawy aborcyjnej, to znaczy ustawy zezwalającej na mordowanie polskiego narodu w łonach matek. I to przekleństwo tamtej ustawy wciąż zatruwa świadomość polskiego społeczeństwa. Kardynał Wyszyński, referując ten plan niemiecki, pyta się, a jakie są nasze plany? I przytacza wtedy tekst pewnego wywiadu przeprowadzonego przez argumenty z wiceministrem zdrowia i opieki społecznej. Znamy również cały szereg tego rodzaju dokumentów. I pomimo, iż już wtedy, w 1964 roku, przyrost naturalny w Polsce gwałtownie spadł, rzecznik rządowy, właściwie wiceminister, zapewnia, że rząd będzie w dalszym ciągu przy pomocy różnych instytucji i pomocy propagandowych szerzył tak zwaną oświatę antykoncepcyjną i wspomagał wszystkie działania mające na celu ograniczenie płodności. Ta polityka walki z płodnością, to znaczy walki z rodziną, walki z człowiekiem, walki z życiem, ta polityka trwa, nie zmieniła się. Pomimo, że obecnie już wiemy, że Polska wymiera. Czy nie jest więc to dokładnie to samo, co planowali hitlerowcy w stosunku do narodów słowiańskich? Oni planowali, a komuniści te plany doprowadzili do końca. Także obecnie naród polski zaczyna systematycznie wymierać bez wojny, bez użycia broni, własnymi rękami. To jest oczywiście także konsekwencja całego splotu uwarunkowań, ale państwo jest odpowiedzialne za stworzenie integralnego planu strategicznego broniącego podmiotowości i suwerenności narodu, tym samym podmiotowości i suwerenności rodziny. W czasie mojej ostatniej wędrówki wakacyjnej, dzięki uprzejmości jednego z moich przyjaciół, mogłem zaznajomić się z bardzo interesującym artykułem zmarłego miesiąc temu wybitnego socjologa i pastoralisty księdza profesora Władysława Piwowarskiego z KUL-u. Artykuł umieszczony w zeszytach społecznych z 15 maja obecnego roku, wydanych w Lublinie. Artykuł dotyczył roli kościoła w obliczu zmian dokonujących się w czasie ostatniego dwudziestolecia. Szczególnie interesujący jest centralny rozdział tego artykułu poświęcony charakterystyce sytuacji społecznej i politycznej tworzącej kontekst dla działalności Kościoła. Autor, trzeźwy obserwator i krytyk procesów politycznych toczących się od czasu zakończenia stanu wojennego, ostrzega Kościół przed niebezpieczeństwem ulegania iluzji, jakoby w rezultacie tzw. transformacji ustrojowej nastała u nas prawdziwa demokracja, stwarzająca warunki dla współdziałania Kościoła z władzą świecką. Niebezpieczeństwo według autora polega na tym, że nie mamy do czynienia z demokracją, lecz z zakamuflowanym totalitaryzmem, który stanowi kontynuację poprzedniego totalitaryzmu, a ukrywa się za fasadą haseł liberalnych, które jedynie pokrywają, usiłują pokryć nihilizm moralny, podważający przecież samą istotę demokracji. Przed tym niebezpieczeństwem przestrzegał już Jan Paweł II w Centesimus Annus Solicis Ludorei Socialis, także w Evangelium Vitae. Głęboką analizę filozoficzną tych zjawisk przedstawił już kiedyś Rocco Buttiglione, a zwłaszcza Michel Skojans, słynny profesor, filozof polityki, w ostatnich swoich pracach z zakresu filozofii politycznej, na przykład na temat ukrytej twarzy ONZ-u albo totalitarnego zwyrodnienia liberalizmu. O tych sprawach pisał także nasz dziennik. Niebezpieczeństwo, o którym mowa, jest tym groźniejsze, że na czele władzy, dzięki układom okrągłego stołu, stoją dziś ci sami ludzie, którzy teorii politycznej uczyli się w szkole Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina i nic nie wskazuje na to, by się coś zmieniło w ich myśleniu i praktyce w stosunku do dialektycznej filozofii walki politycznej. To oni wykołowali Solidarność, rozłożywszy ją najpierw od wewnątrz, aby po jej sparaliżowanych plecach wspiąć się z powrotem na piedestał władzy. To oni kokietują Kościół, aby uzyskawszy jego poparcie, umocnić swój autorytet po to, aby następnie zgodnie z logiką dialektycznych ruchów przeciwstawić Kościół społeczeństwu, pozbawiając Kościół jego siły tkwiącej od wieków w nierozerwalnej więzi z narodem, na co zawsze kładł nacisk właśnie prymas tysiąclecia. Kościół zepchnięty w ten sposób na margines życia publicznego przestanie być naczelnym autorytetem moralnym. Tym autorytetem będzie amoralna telewizja, amoralny Sejm, amoralny prezydent i perfidnie manipulowana opinia publiczna. Żałuję, że nie mogę przedstawić myśli świętej pamięci księdza profesora Piwowarskiego w oryginalnej, dosłownej wersji, ponieważ czuję, że ta relacja, którą przedstawiłem, jest w pewnym stopniu zabarwiona już moim własnym widzeniem sprawy, które, jak ufam, nie różni się w istotnych punktach od spojrzenia autora. Proszę o małą przerwę.
Światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nic całość, że nie wytrze straży chłap. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i opadał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, płuty nie zginie. Orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
Znane dotąd systemy totalitarne wypracowały dokładną strategię sterowania psychologicznego, prania mózgów, inżynierii psychospołecznej, czyli formowania w masach i jednostkach nowej samoświadomości, przekonania o własnej tożsamości, sączanej odgórnie przy pomocy subtelnych, czy w ogóle nawet niesubtelnych metod. Już Hitler szczycił się pomysłem uruchomienia nowej broni, broni psychologicznej, która pokonuje nieprzyjaciela pierwej, nim dojdzie do starcia militarnego. Efektem tej wojny psychologicznej jest defetyzm, niechęć walki, brak woli obrony, niewiara w zwycięstwo, co daje pewność sukcesu stronie atakującej. Ta taktyka ma zapewnić władzy totalnej absolutny wpływ na masy posłusznej woli wodza. Istotną rolę w takim przeformowaniu społeczeństwa pełni partia, która według słów Hitlera przejmie funkcję dotychczasowego społeczeństwa. Partia jest wszechobejmująca, mówił kiedyś Hitler. Reguluje istnienie w całej jego rozciągłości i głębi. Dlatego jest rzeczą konieczną, abyśmy wykształcili segmenty, w których rozgrywać się będzie całe jednostkowe życie. Każde działanie, każda potrzeba jednostki regulowane będą zatem reprezentowane przez partię ogół. Nie będzie już samowoli, nie będzie pustych przestrzeni, w których jednostka istniałaby tylko dla siebie. To właśnie jest socjalizm. Tak zreferował słowa Hitlera Rauschning na stronie 206-207. Możemy dodać, że to jest właśnie totalizm. Osoba jako podmiot zostaje wykreślona z całej struktury społecznej. Partia jest wszystkim. W tym układzie nie ma prawdy, a jeżeli używa się tego słowa, to taką prawdę tworzy się w zależności od określonych potrzeb politycznych. Skoro nie ma prawdy, nie ma też sumienia, nie ma moralności, nie ma prawa i sprawiedliwości. Jest tylko siła stosowana w różnych formach czy odmianach. Nie ma więc autonomii osobowej, nie ma wolności. Człowiek jest tylko pionkiem, numerem, kółkiem w machinie społeczno-ekonomicznej. Z tego powodu Kościół był zawsze i będzie zawsze przeciwny takiemu ustrojowi, który u swoich podstaw nie przyjmuje istnienia prawdy obiektywnej, ponieważ taki ustrój zawsze przeradza się w totalitaryzm. We wspomnianym artykule księdza profesora Piwowarskiego argument ten odgrywa istotną rolę. Tak zwana demokracja organizowana przez liberałów i postkomunistów nie opiera się na prawdzie, lecz na konwencji, konwencjonalizm prawdy, na relatywizmie, pragmatyzmie, utylitaryzmie, co w końcu musi doprowadzić do dominacji siły i korzyści nad słusznością i prawdą. Dlatego z taką łatwością ci, którzy powoływali się na hasła Solidarności, przeszli na pozycję współpracy z lewicą liberalną i znaleźli się w obozie, który już nie ma nic wspólnego z prawicą. Czytaj Naszą Polskę z 28 sierpnia, artykuł Sierpień zdradzony. Jeśli nie ma prawdy, to nie wiadomo, co jest właściwym dobrem narodu. Łatwo wtedy przyjąć za dobro to, co przynosi ograniczoną korzyść przede wszystkim osobom sprawującym władzę. W tym samym numerze Naszej Polski z 28 sierpnia felietonista na ostatniej stronie pisma zadaje sobie i czytelnikom pytanie, czy pewne posunięcia rządowe wychodzące w gruncie rzeczy na szkodę państwa nie pochodzą z inspiracji szatańskiej. Tak samo Nasza Polska z 14 sierpnia bieżącego roku umieszcza artykuł Marcina Kowalskiego, który ostrzega, że postępująca globalizacja bez wątpienia będzie ograniczać stopniowo autonomię i funkcję państwa, które będzie zmuszone poddać się trendom globalnym, głównie ekonomicznym, ale zagrożenie przewidywać można także w odniesieniu do narodowej tożsamości i odrębności kulturowej. Tytuł artykułu: Nowa odmiana agresji. Oprócz globalizacji ekonomicznej rysuje się na horyzoncie świata niebezpieczeństwo totalnej władzy politycznej o zasięgu światowym. Rosja nigdy nie zrezygnowała z ambicji panowania nad światem i podobne idee o podkładzie mitycznym czy pseudomistycznym odżywają w kręgach elit rosyjskich, o czym pisze interesująco Piotr Bączek w tygodniku Głos z 25 sierpnia w artykule pod tytułem Polski klucz do Eurazji. Grozi więc nam nowa oś: Berlin, Moskwa, Pekin, Fenian. Oś, która wchłonie Polskę i pozbawi Polskę jej samodzielności, a może nawet istnienia. Polska jest wygodnym i koniecznym korytarzem do zmontowania takiej osi. Interesujące jest, że te plany rosyjskie są nacechowane postawą radykalnie antykatolicką. Pod adresem Polski formuje się postulat: Polska musi wybrać albo tożsamość słowiańską, albo katolicką. Jeśli Polska będzie się upierać przy zachowaniu swojej tożsamości, to nastawi wszystkich wobec siebie wrogo i po raz kolejny stanie się strefą konfliktu. Aleksander Dugin jest autorem tych właśnie wypowiedzi w szerokim wywiadzie udzielonym pismu Fronda. Tenże Dugin, wybitny specjalista polityczny mówi dalej: trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, znaczy rosyjską, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim, czyli wcielony w prawosławie. Zarówno o nim, chodzi tu o porządek światowy, którego centrum jest Ameryka, jak i my, Eurazjaci, chcemy pozbawić was waszego katolicyzmu. Tak właśnie pisze Aleksander Dugin, historyk religii, autor zakresu, znaczy prac z zakresu geopolityki, we wspomnianym wywiadzie. Niebezpieczeństwo dla Polski i Kościoła ze strony nowych koncepcji władzy światowej o zasięgu Eurazji jest nie tylko teoretyczne. Zwraca na to uwagę tekst zamieszczony w Głosie, datowanym już na 1 września, czyli na dzisiaj, na stronie 15. Autorem tekstu jest Dariusz Ronka. Jest tam tekst, który jest fragmentem jego książki pod tytułem Fatalna fikcja. Nowe oblicze bolszewizmu. Stary wzór. Książka wyszła w Poznaniu w tym roku. Zamieszczony w Głosie tekst mówi o mafii i KGB w aktualnej strukturze władzy w Rosji. Czytamy tu m.in. przytoczoną opinię Josepha Douglasa. Cytuję: w ciągu ostatnich 10 lat Sowieci przeprowadzili skutecznie najbardziej spektakularne oszustwo w historii. Zdołali przekonać cały świat, że nie istnieje już imperium zła, że komunizm upadł, że Zachód, wygrawszy zimną wojnę, może się cieszyć zwycięstwem i może odpocząć. Ale to wszystko kłamstwo, starannie przygotowana śmiertelna iluzja. Ostatnie wyniesienie Władimira Putina na stanowisko premiera, a następnie prezydenta, powinny usunąć wszelkie iluzje na temat rzekomego zerwania z przeszłością w Rosji. Fakty te mówią wprost, że mamy do czynienia z tym samym wrogiem. Strona 15. Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów. Rewolucja ustrojowa, ustrojona w barwy mesjanizmu światowego, wiąże się w szczególny sposób z epoką manifestu komunistycznego. Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego. Henryk Pająk w książce Dwa wieki polskiej Golgoty przytacza interesujący list rabina Barucha Lewi do Karola Marksa. W liście tym czytamy, cytuję: naród żydowski w swym zbiorowisku jest mesjaszem. Będzie panował nad całym światem, połączy rasy ludzkie, zniesie granice, obali monarchię i stworzy światową republikę, która da obywatelstwo wszystkim Żydom. W tej nowej organizacji ludzkości synowie Izraela zdobędą świat. Synowie tej samej rasy, tego samego tradycyjnego wychowania, staną się bez żadnej opozycji elementem kierowniczym. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym przywódców żydowskich. W ten sposób wraz ze zwycięstwem proletariatu rządy narodów zintegrowanych w tej republice przejdą łatwo w ręce Żydów. Własność prywatna będzie zniesiona przez rząd rasy żydowskiej, która będzie administrować bogactwu publicznemu. Tak sprawdzą się obietnice z Talmudu, że nadejdzie czas Mesjasza i Żydzi będą mieli w swoich rękach bogactwa wszystkich narodów świata. Cytowana książka wydana w ubiegłym roku, 2 lata temu, strona 134. Tego rodzaju idee były piastowane w kręgach żydowskich od dawna. Świadczy o tym interesująca odpowiedź wielkiego Sanhedrynu mającego siedzibę w Konstantynopolu na pytania Żydów hiszpańskich zmuszanych do przyjmowania chrztu. Tekst owej odpowiedzi pochodzi z roku 1492, a został opublikowany w książce Julio Iniguez de Medrano pod tytułem La Silva Curiosa w Paryżu w 1608 roku. na stronie 156-157. Oto ten tekst odpowiedzi tego właśnie Sanhedrynu z Konstantynopola. Umiłowani bracia w Mojżeszu, rada, jaką udziela wam wielki satrapa i rabini, jest następująca. Pierwsze, jeśli, jak mówicie, król Hiszpanii, Ferdynand, zmusza was, abyście zostali chrześcijanami, to zgódźcie się na to, skoro nie macie innego wyjścia. Drugie, jeśli, jak mówicie, wydano rozkaz pozbawienia was własności, to uczyńcie waszych synów kupcami, aby mogli stopniowo pozbawić chrześcijan ich własności. Trzecie, jeśli, jak mówicie, czynione są zamachy na wasze życie, to uczyńcie z waszych synów lekarzy i aptekarzy, aby i oni mogli odbierać życie chrześcijanom. Czwarte, jeśli, jak mówicie, że oni niszczą wasze synagogi, to czyńcie z waszych synów kanoników i kleryków, aby oni mogli niszczyć ich kościoły. Piąte, a jeśli chodzi o wiele innych utrapień, o których skarżycie się, to niech wasi synowie zostaną adwokatami i prawnikami, aby stale mieszali się do spraw państwa, tak aby chrześcijanie ugięli się pod waszym jarzmem i abyście mogli panować nad nimi i zemścić się na nich. Szóste, nie odstępujcie od nakazów, jakie wam dajemy, a przekonacie się, że tak jak teraz jesteście upokorzeni, tak w przyszłości osiągniecie władzę. Podpisano książę Żydów Konstantynopola. Nie trzeba ukrywać, że Żydzi mieli swój plan nie tylko w stosunku do Hiszpanów. Cytowany autor Henryk Pająk podaje druzgocące fakty na temat współdziałania Żydów z Sowietami w procesie niszczenia polskiego narodu, jego inteligencji, jego patriotów, niezależności życia kulturalnego i duchowego. Strona 212-224. Rozdział ten kończy się stwierdzeniem. Niemcy, Sowieci, Ukraińcy z OUN UPA, Żydzi zgodnym chórem i równie zgodnym działaniem padli ku eksterminacji Polaków i tę eksterminację krwawo realizowali. A jak jest dzisiaj, po rzekomym upadku ZSRR, po rzekomym zwycięstwie polskiej Solidarności? Stawia takie pytanie autor, strona 224. W jaki sposób Żydzi nadal spiskują przeciw Polsce, już nawet nie maskując się zbytnio, świadczy chociażby sprawa Jedwabnego, przedtem sprawa Karmelu Oświęcimskiego i obecnie bezprzykładna nagonka antypolska prowadzona w zagranicznych ośrodkach opiniotwórczych. Wiele materiału, chciałoby się powiedzieć, mrożącego krew w żyłach, zawiera inna książka Pająka pod tytułem Strach być Polakiem. Lublin 1997. Naprawdę strach to wszystko czytać i dlatego nie chciałem także tego przytaczać w szczegółach. Nigdy jeszcze pod adresem Polski, narodu, który nikomu nie zawinił, nie powiedziano tyle oszczerczych oskarżeń, nie wylano tyle jadu nienawiści. Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna. Jest to nienawiść pochodząca od szatana, który nie mogąc dosięgnąć Chrystusa w jego majestacie, uderza obelgami w naród, któremu Chrystus okazał swoją szczególną łaskawość, chroniąc go w ciągu dziejów przed oczywistą niemal zgubą. Tak więc walka przeciw Polsce trwa nadal. Jest to jednak przede wszystkim walka duchowa, wymagająca mocniejszego przylgnięcia do tego, od którego płyną moce zwycięskie. Miejcie odwagę, ją zwyciężył świat. Wojna się jeszcze nie skończyła. Jak pisze Henryk Pająk, hitlerowski faszyzm militarny został obecnie zastąpiony przez faszyzm korporacji ponadnarodowych, niszczący państwa i narody. Ponadnarodowe struktury kolektywistyczne stały się tak potężne, że podboje militarne są już zbędne. Media stały się narzędziem korporacji nadnarodowych, podobnie jak w Niemczech, były narzędziami nazistów. Dwa wieki Golgoty, strona 164. Co robić? Tu próba jakby podsumowania, próba nadania kierunku naszej refleksji, naszym rozmowom. Należy najpierw wygrać wybory. W tym celu wszyscy patrioci, zwani także prawicą, powinni się zjednoczyć. duchu miłości ojczyzny i solidarności, o której mówił tylekroć Jan Paweł II. Ten głos wielkiego proroka naszych czasów nie może zostać zlekceważony. Mogłoby to oznaczać naszą ostateczną klęskę. Należy wrócić do prawa Bożego w życiu publicznym. Należy jasno określić program polityczny oparty na katolickiej nauce społecznej. Polacy muszą znów stać się narodem zjednoczonym na gruncie swego tysiącletniego dziedzictwa wywodzącego się z Ewangelii i duchowego związku z Kościołem. Z życia państwowego należy usunąć wszelki obcy nalot odpowiedzialny za niszczenie naszej tożsamości, za rozkład etosu i narodowej kultury, za ruinę gospodarczą i kolonizację Polski, za sprzedanie polskiej suwerenności, w wyniku czego staliśmy się wasalami europejskiej biurokracji. Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej wymaga stanowczych decyzji i ofiary z partykularnych interesów i zaściankowych sporów. Przejawem najgłębszej głupoty politycznej i aktem zdrady narodowej byłoby dobrowolne poddanie się pod rządy byłej partii komunistycznej, która łudzi i mami społeczeństwo kuszącymi obietnicami i hasłami, tak jak robiła to zawsze. Zawsze kłamiąc i zawsze oszukując. Należy postawić zasadę, że żadna partia będąca spadkobierczynią PZPR-u nie może mieć miejsca w parlamencie. Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dekomunizacja i ilustracja. Dopóki to się nie stanie, nie będziemy nigdy państwem niepodległym i suwerennym, a może w ogóle przestaniemy istnieć jako państwo. Już tak niewiele nam do tego brakuje. Czy mamy na to pozwolić? A więc należy wybrać pomiędzy tym defetyzmem, który został zamierzony przez wszystkie narzędzia walki psychologicznej, tej walki, którą bardzo dokładnie zdefiniował Hitler, a stosują ją również dokładnie nasi komuniści, a działaniem natchnionym odwagą, miłością ojczyzny, wiarą w Boga, zaufaniem wobec wszechmocy, miłosiernego Boga, który nie chce opuścić narodu, jeżeli naród go również nie opuści. Na tym kończy się moja refleksja. Zostawiam głos teraz słuchaczom.
Przypominam Państwu, w naszym studiu ksiądz profesor dr habilitowany Jerzy Bajda. Refleksji na aktualne tematy społeczne i narodowe. Zapraszamy Państwa do kontaktu, do rozmowy. Na pewno będzie wielu chętnych, by włączyć się w tę refleksję i podzielić swoimi przemyśleniami. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Numer kierunkowy to Torunia 0 prefix 56. Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Kaszczycielica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi. Chciałem podziękować księdzu profesorowi za odwagę w słowach i takie precyzyjne jakby no, wypowiedzenie na temat sytuacji ogólnie Polski, no jakby ze swojej strony też tak widzę, na przykład sprawy stoczni, jak chce się poprzez to niszczenie Stoczni Gdańskiej, niszczenie kolebki Solidarności, ale tu ma kontekst taki, chodzi o zajęcie gruntów, że to już nie trzeba korytarzem gdańskim wpływać statkiem i Szlezwikiem, Holsteinem przed piąto kołatać, budzić ludzi, tylko wystarczy obecnie dzisiaj usypiać telewizję i tymi środkami, żeby już nie wiedzieli, to taki jakby narkotyk poprzez media, no, polskojęzyczne w rękach ludzi, no, wrogo nastawionych do spraw. Dla nich to Polska, to jest w ogóle, to dla nich to globaliści, to już chcą wykorzenić to słowo w ogóle, wyprać naród i właśnie te sprawy takie bolesne sobie tutaj właśnie widać przed tymi wyborami, że się tak manipuluje ludźmi, że w ogóle, żeby raz, żeby zniechęcić, a drugie ukierunkować na, no, na zły tok myślenia taki. A głównie ja tutaj pochodzę ze wsi i widzę dużo, no, no, negatywnych takich zniechęcenia, apatii ludzi, na przykład no, czy to tam gdzieś tam na giełdzie samochodowej byłem, to wytapetowane, tylko Sojusz Lewicy i PSL, wszędzie wytapetowane te reklamy, to wszystko, a cóż oni robią, tak pro do Unii, a biadolo, że bezrobocie, że to wszystko, a kto napędził tego bezrobocia, że wymóg jest, żeby, no, czy to nadimporteryzacja i nie ma już pracy, bo już tu nie potrzeba produktu wytwarzać. Ale głównie najgorsze jest to, co ksiądz profesor uchwycił, kontekst ten najpierw zdemoralizować, to już łatwiej jest ten psychologiczny, żeby naród już nie miał poczucia godności, tak jak weźmy dzisiaj ten mecz, no dobrze, chłopcy tam się starali, no wygrała Polska, ale tak słyszę, tam wrzeszczą na tym Polska gola, no gol to może zostanie, ale jaka Polska, to nie wiem, gol tam w historii zostanie i to jest, no ja tylko tyle, bo to może to tak, może nie precyzyjnie.
Dziękujemy panu serdecznie.
Serdecznie. Ja tylko mogę podziękować panu za ten głos, trudno tutaj coś dodać, a korzystając, że tak powiem, z głosu, dodam parę uwag, o które ktoś prosił, ażeby je przekazać na antenę. Mianowicie przed audycją jeszcze dzwoniła pewna pani z Krakowa, która prosiła, żeby jakoś rzucić takie hasło: organizujmy się, pomagajmy sobie, zachęcajmy ludzi do głosowania. Chodzi o to, żeby słuchacze Radia Maria wzięli bardziej czynny udział, jakąś czynną rolę spełnili w tym przygotowaniu do wyborów, żeby rzeczywiście przełamać to zniechęcenie, pesymizm, defetyzm, właśnie to, co jest efektem tej wojny psychologicznej. A propos demoralizacji, dorzucę jeszcze jedną taką uwagę. Dzisiaj idąc przez miasto, w którym mieszkam, spotkałem afisze zapraszające na imprezę nazwaną Koniec Lata, ale głównym punktem tej imprezy miał być taniec erotyczny. No, zdarłem te afisze w pierwszą sobotę miesiąca, w rocznicę wybuchu wojny. Zamiast modlić się o Polskę i zamiast płakać nad nieszczęściem narodu, to urządzają sobie taniec erotyczny. Właśnie jest to jeden z tych punktów demoralizacji narodu, żeby odebrać Polakom jakąkolwiek wyższą inspirację, ochotę, aby starać się o jakieś wyższe wartości, tylko aby zanurzyć się w przemijających jakichś wzruszeniach, doznaniach po prostu przyziemnych, które odbierają człowiekowi człowieczeństwo. Jest to rzeczywiście hańbiące i protestuję przeciwko tego rodzaju imprezie, która właśnie została zapowiedziana na dzisiejszy dzień, tak bardzo nabrzmiały dramatem, nawet tragedią, i zachęcający raczej do głębszej refleksji i do nawrócenia, a nie do tego rodzaju imprez. Ale już zostawiam głos innym.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Sławek z Olsztyna. Ja słucham od dawna Radia Maria i uważam, że to jest jedyne radio patriotyczne i jestem pełen podziwu i mam wiele propozycji, ale jeszcze jeżeli można, to przed wyborami, jeżeli można by do wszystkich domów, czy do jak najwięcej domów rozesłać kartki, na kogo dosłownie Liga Polskich Rodzin, żeby głosować na Ligę Polskich Rodzin, to jest jedyna szansa i być może już się taka szansa nie powtórzy, żeby zmobilizować pisemnie jeszcze, oprócz tego, że Radio Maria tak wspaniale głosi prawdę i ostrzega naród polski, że to jest ostatni dzwon być może, żeby obce siły nam nie zawładnęły całej Polski całkowicie i włożyły do własnej kieszeni, żebyśmy my Polacy jeszcze mogli w Polsce być, cieszyć się, tak jak tym dzisiejszym zwycięstwem w meczu, tak samo żebyśmy się cieszyli, że jesteśmy na własnej ziemi, a nie żebyśmy byli kiedyś po sprzedaniu całkiem ziemi na obcej ziemi i byli parobkami na kiedyś naszej ziemi. Dlatego apeluję, że jeżeli jest to możliwe, żeby Liga Polskich Rodzin, czy Radio Maryja, czy ktoś to mógłby zasponsorować, żeby rozesłać pisemnie, tak jak inni to czynią po domach w całej Polsce i ile tylko jest to, na ile jest to możliwe pisemnie i wskazać po prostu. Wszyscy oficjalnie teraz o wszystkim mówią, nie bójmy się, my też wskażmy na kogo głosować.
Ale proszę pana, to jest ci, którzy rozsyłają, to mają dużo pieniędzy.
Ja wiem, ale kto może, niech rozsyła, nie rozlepia. To jest jedyna nasza szansa. Nie tylko słowem, ale i po prostu na piśmie. To jest być może jedyna szansa dotarcia jeszcze dalej, jeszcze dalej. To jest moja serdeczna prośba. Jeżeli ktokolwiek może to zorganizować, spieszmy się, to jest być może jeszcze jeden punkt, gdzie o tym nie mówili do tej pory nikt. Ale po prostu ja się ośmielam to mówić i serdecznie proszę. To tyle. Niech będzie pochwalony Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo za ten głos. On doskonale zgadza się z pewnym postulatem, który też prywatnie ktoś mi przekazał z Zakopanego. Mianowicie jest powszechne oczekiwanie na jakiś sygnał tego rodzaju, żeby z tego chaosu umieć wydobyć jeden wyraźny kierunek, na kogo głosujemy. Ja sam przyznam się, nie bardzo umiem odróżnić jakaś różnica między Ligą Polskich Rodzin a Przymierzem Rodzin. Nasz dziennik raczej reklamuje Przymierze Rodzin. Nie wiem, czy to jest to samo, czy tam jest jakieś porozumienie i połączenie. Dobrze by było jakiegoś eksperta zapytać, jak ta sprawa się przedstawia, bo mnie osobiście bardzo odpowiada ten program i gdyby w ogóle wolno mi było zabrać głos, to bym powiedział, że ja będę głosował na to Przymierze Rodzin, to jest reklamowane w naszym dzienniku. A to się nazywa, aha, tu jest, proszę, w naszym dzienniku Liga Polskich Rodzin. To ja widocznie niedokładnie odczytałem. To chyba w Głosie jest reklama Przymierza Rodzin. No, byłby problem teraz, żeby właśnie te organizacje się porozumiały, żeby się złączyły, bo skoro mają podobne hasła, dlaczego mają być rozbite? No, ktoś powinien to rozstrzygnąć właśnie pomiędzy tymi przywódcami.
A przy tym bardzo wielu przyzwoitych ludzi jest jeszcze na innych listach.
A na pewno jeszcze jest. Dlatego mój ogólny postulat, jaki był w tym dzisiejszym rozważaniu, to był taki, żeby ci ludzie wreszcie się razem połączyli, no bo szkoda tych sił rozbijać. No, dlatego trzeba może jakoś bardzo się modlić o to, żeby jeszcze w ostatnim momencie jakoś te ugrupowania się po prostu spotkały. Bo i Liga, i Przymierze, i jeszcze inne grupy bardzo szlachetne również mogłyby wnieść coś do życia polskiego, jeżeli staną się jednością. Oby Pan Bóg dał. Czekamy na dalszy głos.
Tak, mamy już telefon, ale w międzyczasie otrzymałem informację, że to jest po prostu to samo. Oni są razem, tak.
Aha, także, że te ugrupowania są i tak połączone już. Tak, także w tym wypadku nie ma zderzenia jakiegoś między nimi. No dzięki Bogu, bo właściwie program jest identyczny.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Niemiec. Serdecznie pozdrawiam księdza, który dzisiaj nam tak obszernie przedstawił próby zamachu na naród polski, bo tak to tylko można nazwać. Ja bym się nie zrażał, bo jak już często słyszymy w Radiu Maryja, chrześcijanin nie spuszcza głowy. Stąd też cieszę się także, że usłyszeliśmy od księdza, aby głosować właśnie na Ligę Polskich Rodzin. Tak, to jest jedna partia. Ja interesowałem się tą partią. Też widziałbym większość kandydatów z tej listy jako kandydatów właśnie słuchaczy Radia Maryja. Ci słuchacze powinni najtańszą drogą, jako jest przekazywanie ustnie, mówić, żeby wybierać Ligę Polskich Rodzin, czyli listę numer 10. Łatwa do zapamiętania. Oraz, co jest ważne, o czym mówił przed chwilą ojciec prowadzący audycję, także te osoby, które są godne zaufania z innych list. Trudno mi teraz wymieniać inne listy, ale te osoby, które są godne zaufania z innych list. Liga Polskich Rodzin jest ligą, której program jest bardzo ważny. Teraz odnośnie wykładu. Drogi księże, rzecz polega na tym, że jeśli wsłuchać się dokładnie w te słowa, to po prostu ta prawda poraża. W związku z tym kilka może takich uwag, które pozwolą Polakom dokładnie zobaczyć, jak na przykład w dniu dzisiejszym, w dniu napadu przez Niemcy hitlerowskie na Polskę, w dniu wybuchu II wojny światowej, za 17 dni będziemy mieli następną rocznicę właśnie napadu wtedy sojusznika Hitlera sowieckiej Rosji na Polskę. Jak przeciwstawić się temu, ponieważ ten, tak jak ksiądz powiedział w wykładzie, związek pomiędzy tymi dwoma państwami trwa. Państwa się zmieniły, ale jednak mimo wszystko Polska, która ma tę suwerenność od 10 lat, jest na przeszkodzie. Proszę zwrócić uwagę, ja dzisiaj pozwoliłem sobie zajrzeć do niemieckich gazet. W żadnej niemieckiej gazecie nie ma wzmianki o, że to jest rocznica wybuchu II wojny światowej i napadu na Polskę. To już jest charakterystyczne i co smutne, można zauważyć, było w ciągu tych 10 lat ostatnich, że wielu historyków, także polskich, próbowało przedstawiać brak zainteresowania ze strony młodych ludzi historią Polski. Jeśli by tak było, to rzeczywiście efekt w Polsce jest widoczny, choć temu głos przed chwilą usłyszany przeczył. Są też także młodzi ludzie, którzy się interesują historią, ale wiemy o tym, że znajomość historii to jest właśnie klucz do utrzymania tożsamości narodowej. Stąd jestem bardzo wdzięczny Radio Maryja, że można właśnie na antenie tego radio usłyszeć tę prawdę historyczną, której w innych mediach polskich się nie słyszy. No, to niesłyszenie polskiej historii jest związane między innymi z tym, ja tutaj wspomnę o aktualności, mianowicie w poniedziałek będzie po raz trzeci, zaznaczam, po raz trzeci odznaczony Wielkim Krzyżem Niemieckim Federalnym Zasługi. Kto? Polski prezydent spraw, polski minister spraw zagranicznych, pan Bartoszewski. Ten człowiek, który był wprawdzie w Oświęcimiu krótki okres czasu, nie zna granic, aby na każde zawołanie Niemców stawiać się tutaj w Niemczech i po prostu przyjmować różnego rodzaju odznaczenia. A na przykład polscy poszkodowani, którzy niektórzy żyli po 5 lat w obozach koncentracyjnych i przeżyli te obozy oraz 5 lat pracowali niewolniczo w zakładach na rzecz III Rzeszy bądź na roli, do dzisiaj niektórzy nie mogą doczekać się odszkodowania. Zresztą ten minister spraw zagranicznych jest już po raz drugi ministrem w ciągu tych 10 lat i on także przyczynił się do tego, że bardzo wielu Polaków młodych po prostu nie zna tej historii. To kłamstwo i w zasadzie Niemcy wybierają właśnie takie osoby, które pozornie niby mają być autorytetami dla Polaków. A tak w rzeczywistości nie jest. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść
Boże. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Jest to dość ważny element w całości tej problematyki, ponieważ wielu autorów zwraca uwagę na to, że w Niemczech nadal żyją wyjątkowe ambicje, aby odegrać centralną rolę w jednoczącej się Europie, a wtedy wiemy, że centralna rola Niemców oznacza absolutne zagrożenie dla Polski. Jeżeli to połączymy z ambicjami Rosji, które planują stworzenie tej osi Eurazji, to wtedy znowu możemy się spodziewać bardzo łatwego porozumienia między Berlinem i Moskwą i nasza egzystencja jest tym bardziej zagrożona. Dlatego rzeczywiście niesłychanie ważne jest to, żeby wznowić, wskrzesić prawdziwą, pełną znajomość historii polskiej, a żeby Polacy naprawdę zdawali sobie sprawę z tego, gdzie mieszkają, co się dzieje w tej przestrzeni Europy, tej przestrzeni świata i za co są odpowiedzialni. Ta wyjątkowa pozycja Polski w Europie oznacza nie tylko zagrożenie, oznacza także odpowiedzialność. Polska była kiedyś źródłem natchnienia, źródłem idei, które budowały kulturę europejską. Chodzi o to, żeby teraz Polska, będąc sobą, potrafiła również promieniować na inne narody, nie poddając się pod ich dyktat, nie stając się ich wasalami. Czyli trzeba koniecznie pracować nad odbudowaniem pełnej tożsamości narodowej, między innymi właśnie przez pogłębienie autentycznej wiedzy o historii. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź.
Bardzo prosimy. Słuchamy pana.
Chwileczkę. Tak, słucham tej dyskusji.
A może pan zechce na
Józef Szczęście-Bolińskiego.
Ale proszę pana, to pan, panie Józefie, nadużył naszej gościnności, bo to pan zatelefonował pod numer z zagranicy. Pilnujmy porządku i telefonujemy. Słuchacze z Polski telefonują pod dwa pierwsze numery podane, słuchacze z zagranicy pod dwa pozostałe. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z południowej Wielkopolski, ojcze Piotrze, i właśnie mam taki apel do wszystkich kół i założycieli kół Radia Maryja i biur Radia Maryja, aby oni zorganizowali, każdy, chociażby we własnym zakresie, przed wyborami zebranie swoich członków i tam po prostu naświetlili sprawę, jak głosować, na kogo głosować, bo ludzie rzeczywiście są zdezorientowani. A w ogóle to ciągle i wciąż mam takie uczucie niedosytu, ponieważ ja też założyłam koło przyjaciół Radia Maryja i gdyby od początku była aprobata wszystkich kapłanów, na pewno by do tego nie doszło. Niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, że wiele jeszcze kół tak po prostu samym sobie jest zostawionych bez opieki. Oczywiście robimy co możemy, ale to jest takie przykre i ciężkie. Ciężko do pogodzenia się. Tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy w takich okrutnych warunkach. Ludzie tak są zdezorientowani, tak są skołowaceni, tak są zaabsorbowani telewizją. To nich trawi. Ale postaramy się zrobić, co w naszej mocy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo za tę sugestię. Oczywiście to nie do mnie należy, żeby tego rodzaju instrukcje wydać. Na pewno Radio Maria również pragnie czegoś takiego. Byłoby to bardzo celowe, żeby właśnie członkowie tych kół podjęli pewne działanie, które jest